Helloszyn Kubo.
Jest.
Helloszyn nasi telewidzowie.
Tak.
I słuchacze.
Jest. Ta kamera. Mhm.
Ta kamera. A ile mamy kamer?
Trzy.
Jedną mamy kamerę. Pała. Myślę, że nadejszła wielkopomna chwila, bo nareszcie powiemy o procesie zakupu naszego nowego domu w Kalifornii.
Tak.
Kuba, jak się z tym czujesz?
W ogóle wiesz, że ja muszę chyba pojechać do szpitala na 2 tygodnie po tym procesie. Wiadomo, że to nie można powiedzieć, że to jest standardowy proces i wszyscy tak go przechodzą. My jesteśmy zawsze specjalni.
Ale wiesz, każdy ma kłopoty.
Tak, ale wiemy, że właściwie dużo osób ma kłopoty. Nawet ci, co mają wszystko poukładane, też mają kłopoty, bo nawet ostatnio gadałem z kilkoma znajomymi i każdy jakiś zawsze przypomniał śmieszny fakt, który ich wywalał z butów w trakcie. Ponieważ jest tutaj w takim całym procesie bardzo dużo moving things, prawda?
Exactly.
Właśnie.
I o tych moving things porozmawiamy. Porozmawiamy o stakeholders,
tak.
Czyli o osobach, które biorą udział w tym procesie i chciałoby się, żeby te osoby okrajać, żeby nie dodawać jakichś dziwnych czynników zewnętrznych, a te osoby jakoś tak mnożą się, mam wrażenie. Szczególnie jeszcze w tym naszym ostatnim przypadku, już w ogóle, jak zaraz opowiemy, jakich mieliśmy świetnych agentów. Nie chcieliśmy mieć jednego agenta, mieliśmy trzech.
Ja odkryłem właśnie nową rzecz, a propos agentów, dlaczego właśnie są dwie strony agentów.
To miałam w mojej agendzie.
Też się podzielę. Oczywiście ten podcast będzie jak zwykle po naszemu, czyli 98% słuchaczy się z tym nie zgodzi. Przynajmniej z moimi tezami.
No,
ale czasami... może każdy coś sobie weźmie dla siebie i może uda się uniknąć trochę problemów. Zaczynamy.
Ja się tym bardziej cieszę, że się doczekaliśmy nagrywania tego odcinka na ten temat, bo wiedziałam, że jak do tego dojdzie, to znaczy, że już jest jakaś decyzja, przynajmniej. Oczywiście liczyłam na decyzję pozytywną.
Tak, ja psychicznie i tak jeszcze nie rozumiem, co się wydarzyło. Po tym rollercoasterze akurat, który był. I przyznam szczerze, myślałem, że już jestem mądrzejszy trochę, ale okazało się, że i tak nasza sytuacja, gdzie prowadzisz swój własny biznes, miała kolosalne znaczenie. I oczywiście trzeba było te specjalisty, żeby pomógł nam domknąć kredyt. Jak zresztą specjalistów wizowych, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, okazuje się, że wśród brokerów i kredytowców i loan officerów są przepychacze papierów i ludzie, którzy wiedzą, co robią. I tych drugich jest 1%.
No właśnie, i my zawsze musimy na własnej skórze i własną krwią gdzieś tam ich przypieczętowywać i to, tego doświadczać. Ale tak jak wiesz, no inni ludzie, to nigdy nie jest łatwy proces.
Tak, oczywiście. Tak jak mówiliśmy, jest bardzo dużo zmiennych, ruchomych, które powodują, że to wszystko jest bardzo stresujące, bo gdzieś tam się słyszy, że coś się posuwa do przodu, nagle się robisz 2 kroki do tyłu, bo ktoś coś zapomniał albo ktoś o coś poprosił, że coś tutaj nie gra, coś trzeba wyjaśnić. Nawet rozmawiałem z znajomymi, którzy mają bardzo jakby jasne i proste sytuacje finansowe, czyli pracują po prostu w jakichś firmach, dostają payroll, ale na przykład się okazuje, że właśnie, nie wiem, na tydzień przed rozpoczęciem procedury dostali od kogoś na przykład przelew, nie? Czy na przykład coś zrobili i teraz co to są za pieniądze, jakie jest to źródło i trzeba się z tego tłumaczyć. Ktoś mi opowiadał taką historię, że na przykład kiedyś tam sprzedał mieszkanie w Polsce akurat i nie umiał przesłać tej kasy, coś tam jakoś wypłacał z bankomatu i po prostu to mu spowodowało taką historię, że chyba zajęło mu wytłumaczenie się chyba z 2 tygodnie z tego.
Dzisiaj mamy temat, w którym chcielibyśmy opowiedzieć naszą historię zakupu tego domu w Kalifornii. Zresztą muszę powiedzieć, że przypomnieć, że nagraliśmy 3 odcinki podcastu o zakupu domu w Las Vegas. I tam to był naprawdę duży roller coaster. Ja nie chcę powiedzieć, że teraz był nawet mniejszy.
Nie, no.
No właśnie, jakie masz zdanie?
Znaczy ja, wiesz, na całe szczęście ty nie byłaś dużo w tym procesie, więc no, to jest śmieszne, bo z jednej strony mamy dom, i przynajmniej jeszcze jakiś czas, gdzie mieszkamy tutaj, tak? Więc to nie było tak, że byliśmy w parku w samochodzie i...
tak jak poprzednio.
Tak jak poprzednio domykaliśmy dom, więc mamy gdzie mieszkać. Natomiast... sam proces był o wiele bardziej stresujący dla mnie, ponieważ wiedziałem, że chcę już uniknąć gorącego lata tutaj, a też wiedziałem, że gram z czasem.
No ta gra z czasem jest stresująca, o tym też...
Właśnie z powodu właśnie audytów finansowych, które są potrzebne do tych całych procesów, tak. Które i tak, tak naprawdę, oczywiście moim zdaniem, w większości są tylko teatrem, bo nie mają żadnego tak naprawdę logicznego wpływu na ocenę twojej zdolności kredytowej. Które to jakby przepisy powstały po 2008 roku, gdzie jak wszyscy wiemy był wielki krach finansowy, dlatego że kredyty były przyznawane na lewe osoby, na psy, na tak zwane jakby tylko...
Na kocią łapę.
Przychodziło się do loan officera i się mówiło, ja mówię ci tutaj, że zarabiam tyle, a loan officer to spisywał, wy się pod tym podpisałaś.
Myślisz, że aż tak?
Tak było.
No jakby jasne, teraz...
oświadczenie, przepraszam, mówiło się ile się zarabia i się dostawała kredyto.
Mhm. Tak. Teraz jest to pewnie gdzieś tam przegięcie w drugą stronę, ale to też nie zawsze, zależy się z kim się pracuje, tak jak wiesz. I my tutaj może nie w wielkim szczególe, ale gdzieś przekrojowo przez tą historię jakby przedstawimy to, że pracowaliśmy z kilkoma kredytowcami i na końcu pracowaliśmy z takim, który też robił nam ten dom, też również przyjmował po kimś przecież jakby robotę, można powiedzieć, aczkolwiek to też nie jest tak do końca. Po prostu... podejmował się tego z nami na nowo i no i po prostu to, jak się okazuje, jest jakaś sztuka, podczas gdy to powinno być jednak gdzieś tam proste, jeżeli człowiek ma te obroty, zarabia pieniądze, pracuje, tak? I no i to się okazuje, że to jest jakby podobna sztuka jak nawet przy imigracji, gdzie również wielu prawników imigracyjnych no po prostu nie umie spojrzeć na czyjś profil.
Tak, i wykorzystać tak dostępnych legalnych metod, żeby go po prostu złożyć do kupy.
Tak.
No ja chcę powiedzieć, że właśnie to mi się tak naprawdę klei z moim wielkim spojrzeniem na Amerykę, że po prostu to są tworzone systemy. Bardzo, im później, że tak powiem, w czas i te systemy się rozwijają, to są bardziej jakby szczelne. Tak, żeby te małe ludziki, przepychaczki, jakoś to przepychały do przodu i żeby było jak najmniej błędów. No tak jak są stworzone McDonaldy, nie? Jak powiesz w McDonaldzie, że chcesz coś dziwnego, no to się system zatnie i nic nie dostaniesz. Mhm. I tak działa to tutaj, tak działa to również, nie wiem, w systemach medycznych, jak wiesz, które są no moim zdaniem jeszcze bardziej skamowe niż ten proces, który uważam, że też tak naprawdę poniża trochę ludzi.
No tak.
No i nie ma tak naprawdę moim zdaniem właśnie nic wspólnego z taką prawdziwą weryfikacją, bo jak na przykład wiesz, akurat w naszym przypadku to nie było konieczne, ale jest tak, że jedną częścią tego procesu jest tak, że na przykład na dzień przed tym, jak bank przelewa kasę do escrow, czyli załóżmy przelewa kasę już do sprzedającego, na przykład może ktoś zadzwonić do twojej firmy i sprawdzić, czy ty pracujesz, nie?
Tak.
I to się dzieje na dzień przed. Oczywiście już nikt niczym się nie martwi na dzień po. Prawda? Gdzie akurat pracę możesz stracić na dzień po, a nawet załóżmy, tu jeśli twój pracodawca chce cię zwolnić, a nie jest ostatnim jakimś tam obciachowym pracodawcą, to przecież by cię przytrzymał nawet parę tygodni, aż zamkniesz proces, prawda? Mhm.
No więc dążyłam do tego, żeby przypomnieć, że nagraliśmy już 3 odcinki o kupowaniu domu, tego domu. To były aż 3 odcinki.
Wtedy się zderzyliśmy w ogóle z tym procesem na świeżo.
Na świeżo zupełnie musieliśmy, no tak, jakby człowiek, no jakby nie ma punktu wyjścia za bardzo. Ma tylko doświadczenie z Polski. I to są odcinki numer 61, 62, 63. Zapraszam,
też tak pamiętałem.
Zapraszam do tych odcinków. One są już co prawda no, sprzed 2 lat ponad, ale no myślę, że cały czas aktualne. Jest to jakby jedna wersja z historii. Tam też omawiamy mocno rolę agenta agenta nieruchomości, tak? Jak to realnościowego, powinnam powiedzieć. Tutaj niektórzy sami Polacy o sobie tak mówią, że są agentami realnościowymi. No gratuluję.
Ja w ogóle, muszę powiedzieć, że w ogóle na świecie nie rozumiem tej pozycji. Mhm. Nie chcę nikogo obrażać, kto jest agentem oczywiście. Natomiast gdzieś tam rozumiem zbieranie fajnych ofert i pokazywanie klientom i dopasowywanie. To ma jakiś sens. Natomiast cała reszta uważam, że jest niepotrzebna. Można ją zastąpić technologią. I w ogóle doświadczenia nawet, bo teraz też akurat sprzedawaliśmy mieszkanie w Polsce, tam też mieliśmy agenta poleconego, który oczywiście w momencie, gdzie była jakaś sytuacja naprawdę do rozwiązania, gdzie agent powinien ją rozwiązać, i tak on ją wkłada na twoją głowę.
Tak, no bo agent powinien też się przydawać do negocjacji, prawda? No bo tu jest mnóstwo czynników i mnóstwo pól do negocjacji. Tak. I tutaj jakby no to jest taka umiejętność no szczególna, której wcale większość agentów nie posiada. I
wiesz, negocjacje, ale też tak naprawdę narysowania ci jakby obrazu, przed czym stajesz, co kupujesz, gdzie kupujesz, jakie to ma na przykład, wiesz, przełożenie na jak inwestycje na przyszłość, nie? Natomiast agenci, gdzie ja już od samego początku wiedziałem, że to coś tam może być nie tak, ale znowu dałem gdzieś tam na samym początku przynajmniej kredyt i co się okazuje, że ci wszyscy właśnie ludzie, którzy biorą udział w tej całej transakcji, tylko już przepychają papiery i oczywiście, tak jak w Ameryce, robią ci wizję tego, jak oni są wszyscy potrzebni w procesie, bo A, B, C i D na przykład. Natomiast w momencie, kiedy coś jednego się wysypie, to oni wtedy co mówią? To nie jest w ich odpowiedzialności. Yes. I sobie z tym żyj, nie? I to sobie ty tam rozwiązuj, bo ja tylko na przykład mogę zrobić to, bo prawo mi na to pozwala, ale oczywiście jeszcze 3 dni wcześniej, jak sobie rozmawialiście, no to miałaś wizję tego, że po prostu przejdziesz przez ten proces gładko, no bo pomagają ci eksperci.
Ja jeszcze muszę wspomnieć, że jest to jakby nasz podcast jest częścią kontentu, który w ogóle jakby tym się chcemy podzielić mocno i z naszą widownią publiczną i z klubowiczami, ponieważ jest to bardzo ciekawy temat i taki, do którego wiele osób dąży, którzy jeszcze nie mieli tej przyjemności, ale też taki, który może nauczyć czegoś, nawet jeżeli po raz kolejny kupujesz dom, co jest zresztą dokładnie jakby widoczne w naszym przypadku. I ponieważ no, tak bardzo doceniłam rolę naszego kredytowca, który nam ostatecznie pomógł w tej transakcji, to zrobimy z nim spotkanie w Klubie Tajniki Ameryki o procesach kredytowych, żeby jakby dokładnie o tym porozmawiać, przejść przez ten temat. Dzisiaj pewnie będziemy to mówić bardziej tak lifestyle'owo i pobieżnie, no bo też nie ma na to czasu. Oraz na Instagramie klubu będzie Klub Tajniki Ameryki, będzie live o kupowaniu domu ze mną, z Anią Sperber, California Dreaming, i z Kasią, panią Kruk z Instagrama, które to kupiły dom z New Construction, a my kupujemy domy z wtórnego rynku, więc to też jakby wygląda inaczej. I do tego bardzo zapraszam. Wszystkie informacje znajdziecie na tajnikiameryki.pl. I teraz słuchaj, kupujemy sobie dom. Chcesz kupić dom w Stanach? Od czego zaczynasz? Niektórzy zaczynają od znalezienia agenta. Jak chcą, to oczywiście proszę, proszę bardzo, tak? Ale my polecamy i zaczynamy po prostu od szukania domu na własną rękę, według własnych kryteriów, najlepiej na Zillow. Tak. Albo niektórzy wolą realtor.com.
Albo Redfin, albo parę jeszcze innych. Trzeba przyznać, że ten landscape, że tak powiem, trochę się zmienia, na całe szczęście, ale to i tak jeszcze potrzeba będzie dziesiątki lat, żeby to jakkolwiek tak rozluźnić i odmłodzić ten cały biznes. Trzeba powiedzieć, że po prostu w Ameryce jest coś takiego jak MLS. Nie wiem, od czego to jest skrót, ale to jest taka tajna baza danych, gdzie wszystkie domy jak się jakby wrzuca do takiej bazy, i to jest taka baza, gdzie są wszystkie zapisy, które domy są dzisiaj na sprzedaż, które zostały sprzedane.
To jest tajna publiczna baza danych.
Taka tajna tylko dla agentów. Na całe szczęście parę lat temu właśnie zostało to trochę rozwalone i z tego MLS-a właśnie przez jakieś tam serwisy API korzystają sobie właśnie rzeczy jak Zillow, Redfin. I już przynajmniej normalni ludzie mają dostęp do tego, co jest na rynku. Oczywiście trzeba wspomnieć, że dzieją się również transakcje poza tym takim rynkiem, bo na przykład ktoś komuś sprzedaje albo znajomi, wystarczy do tego, nie wiem, spisać umowę albo wziąć prawnika i sobie też no, kupić, sprzedać. Natomiast MLS to jest świętość w Ameryce. I bawi mnie oczywiście tak, jak na przykład ostatnio tam gdzieś nie mogę wytrzymać jakiemuś polskiemu agentowi z Connecticut. Coś napisałem w komentarzu, mówię, czy znasz Zillow, nie? Aha. Bo tam oczywiście się chwalił, jaki jest ekstra super tutaj w wyszukiwaniu domów. On mówi, no nie polecam tego. Nie? I to właśnie takie, że jak nie znasz tego rynku i ci agent mówi, że ci nie poleca Zillow, to tak się zastanawiasz, kurczę, może on jednak ma rację, bo ty jednak czegoś tam nie znajdziesz.
No nie znajdziesz, albo może tam są same oszustwa.
Tak, dokładnie.
Zillow.com to jest portal, z którego korzystaliśmy i przy zakupie tego domu i w ogóle muszę powiedzieć, że Kuba to chyba był jakby zamiast Google, to chyba miałeś
tak, jak chciałem coś kupić na Allegro, to wchodziłem na Zillow.
Na Zillow. Zillow.com równało się Kuba.gurajek. I tam możemy sami bez problemu domów szukać, aczkolwiek oczywiście to jest kupa czasu. Tak? I możemy chcieć to zlecić komuś, żeby robił w naszym imieniu. Nasze doświadczenie pokazuje, że no jednak mimo naprawdę precyzyjnego dobierania kryteriów i pokazywania nawet przykładowych domów, które myśmy sobie sami znaleźli, po prostu te propozycje bardzo odbiegają. Może są agenci, którzy to robią świetnie, jakby to też nie o tym ma być dzisiaj tak. Podcast, prawda? Ale jeżeli chodzi o nasz proces, to chodziliśmy na Zillow i po prostu sami szukaliśmy domu, który nas interesuje. Mieliśmy zresztą dosyć konkretne kryteria, więc w sumie tak. Nawet tej podaży nie
złote
było aż tyle.
Złote klamki i złote kafelki. Ja tylko chcę powiedzieć, że agenci 99% zrobi to samo, czyli zdefiniuje filtry i ustawi ci wysyłkę e-maili.
No. Więc teraz tak, jak mamy sobie dom na Zillow, myśmy sobie znaleźli w sierpniu jeden dom, to nie wyszło, już o tej transakcji chyba nawet nie będziemy za dużo mówić, a potem kolejny dom na początku stycznia, zresztą przez grudzień, styczeń, tak żeśmy sobie dobierali troszeczkę domów. Akurat rynek teraz był taki śmieszny, że te domy mocno stały na rynku, no bo kredyty są drogie i można było sobie je tam gdzieś do kupki zbierać. Co jeszcze rok temu było jakby było zupełnie odwrotnie, nie? I no powiedzmy o tym po kolei, jak to u nas wyglądało.
Czyli tak, znajdujemy jakiś tam sobie domek, który jest na ogłoszeniu. I co my robimy? My sobie dzwonimy, wyszukujemy sobie agenta, który ten dom wystawił właśnie na ten MLS i dzwonimy sobie do niego bezpośrednio. I mówimy mu, że chcemy ten dom obejrzeć, bo jesteśmy zainteresowani kupnem i nie mamy naszego agenta, który nas reprezentuje. Więc w większości przypadków takiemu agentowi zapala się lampeczka, o, druga strona prowizji idzie do mnie, więc już z nimi gadam. A jest jeszcze parę takich sztuk na rynku, którzy zapala mi się lampeczka, to chyba muszą być złodzieje albo oszuści.
Że my?
Tak, bo... Jak to można kupić dom bez agenta? Ja na przykład miałem taką sytuację, dam Ci szybki przykład, że mój znajomy, inny kolega, który był przez chwilę loan officerem, wydał mi dokument, który pokazywał, że jestem w stanie kupić tam dom za X, bo tak to też ta procedura wygląda. I jak zadzwoniłem do jednego agenta, żeby obejrzeć właśnie dom i on chciał ode mnie potwierdzenie, że dostanę kredyt, to zadzwonił do tego loan officera i mówi, ale co to jest za człowiek? On przecież nie ma swojego agenta.
No tak, ale to jest mniejsza ilość sytuacji, tak?
Tak, natomiast właśnie to pokazuje, że to jest cały czas takie skamieniałe. Mm-hmm. No i ten agent, który właśnie odbierze telefon, mówi sobie, dobra, to słuchajcie, umówmy się na taki dzień, na taką godzinę. Oczywiście w zależności, czy ten dom jest zamieszkały, czy nie, jest łatwiej lub trudniej to zrobić.
Tak, no i czasem są open house'y i wtedy jakby słabo. Bo to znaczy, że jest większa konkurencja kupujących i jakby jest łatwiej może wtedy obejrzeć ten dom, ale no fajnie jest, jeżeli nam się uda znaleźć dom bez open house, bo są większe szanse, że nasza oferta...
Tak, ale to co nam nadaje, nawet jeśli byłoby open house i wszyscy, nie wiem, na przykład przyjdzie 30 osób, dwie złożą ofertę, jedna będzie nasza, a druga będzie od kogoś innego, to nasza wygra na 100%, jeśli to będą te same wartości. Oczywiście, jeśli damy cenę, zaproponujemy cenę, o którą prosił sprzedający, no to my wygramy, bo agent tego sprzedającego po prostu go przekona, że nasza jest lepsza Oczywiście nie powiem mu prawdy, tylko powiem mu, że jest lepsza, bo ci ludzie są fajniejsi, a prawda jest taka, że on po prostu sobie zbierze dwie strony prowizji.
Czasami ci agenci się ze sprzedającymi umawiają też tak, że jeżeli druga strona nie będzie miała agenta, to tamten agent sprzedający trochę będzie miał mniej pieniędzy, ale mimo wszystko nie będzie miał, będzie miał więcej niż jakby były dwie strony, więc to już jest zawsze przewaga i to jest bardzo ważny punkt.
Tak.
I myśmy się tego nauczyli przy pierwszym zakupie. Już zawsze po prostu będziemy szli tą drogą, no chyba, że będzie, nie wiem, jakaś wyjątkowa inna sytuacja, dom nie będzie jeszcze na rynku i będzie iluś tych agentów. W każdym razie mamy przewagę wtedy, nie? Więc to jest fajne i nie tylko mogą nas wybrać z tego powodu, że oni zarabiają więcej, ale nawet, zależnie jaki jest rynek, bo jak tak jak teraz jest rynek kupującego, to można sobie też negocjować, jeżeli dużo jest czynników, prawda? Ale jest szansa też znegocjowania sobie nawet obniżenia swoich kosztów, bo mamy też koszty przy zakupie, tak zwane closing costs.
To nie? Już związane z kredytem.
Tak, ale możemy sobie jakby z tej prowizji agenta wynegocjować, że on nam jakby pójdzie część pieniędzy przy closing costs, więc po prostu będziemy mieli tam, będzie tam szachermacher zrobiony, no nie? I będziemy mieć mniejsze koszty. I takie oferty też już mieliśmy od agentów sprzedającego. No i tak. Więc
czy chcemy w takim razie powiedzieć trochę o szczegółach tych kosztów i strukturze tych kosztów?
Wiesz co, ja myślę, że to jest może pod koniec, bo przejdźmy przez proces, nie?
No chyba, że po prostu podzielimy podcast znowu na 4 odcinki albo 8.
Na razie chcę powiedzieć o tym, jak wyglądał nasz proces kupienia tego domu.
Okay.
Więc trzymajmy się tego i to gdzieś tam wybrzmie, wiesz, z naszego procesu. Więc tak, mieliśmy agenta kupującego, który rzeczywiście powiedział, że jest jeszcze jedna oferta na tą samą cenę, ale jakimś magicznym sposobem nasza została wybrana. Tam podał jakiś powód, nie?
Tak,
że tam
ci
chcieli jakieś inne ubezpieczenie,
szczapki.
Drogie i tak dalej, i tak dalej. Myśmy w ogóle mieli tutaj no, dużo szczęścia, trzeba powiedzieć, bo ten nasz dom był wystawiony w bardzo atrakcyjnej cenie, jak na ilość działki, prawda, jak na położenie. I myśmy go dlatego dorwali, bo nie było tego open house'u, uważam, i to było też jakby przewagą, bo ten dom był dopiero wystawiony i jeszcze nie był zorganizowany open house. Cena była dobra, bo myślę, że ani właściciele, ani agenci nie umieli jakoś bardzo docenić tego potencjału tam.
Tak, jeszcze lało.
Bardzo mocno padało przez cały weekend i jakby to jest beznadziejny moment, szczególnie jeszcze w Kalifornii, gdzie ludzie nie są przyzwyczajeni do takich krajobrazów i wiadomo, że domy nie wyglądają atrakcyjnie. No i właśnie nie mieliśmy swojego agenta, więc to był też dla nich szybki powód, żeby raz, dwa, trzy, w pół tygodnia w ogóle znaleźć kupców, czyli nas, i po prostu to zamknąć. I tak, myśmy myśleli, że będziemy pracować z jednym agentem sprzedającego i on oczywiście nam ten dom pokazał i z nami był w kontakcie, po czym po zaakceptowaniu oferty, którą to jakby sam sobie spisał, to też tak fajnie wygląda, to
okazało się.
Dostaliśmy namiary, zaczęła do nas dzwonić jakby inna osoba z ich biura, równa się rodzina, w jakichś sprawach, z którą w ogóle nie mieliśmy kontaktu, której nam nawet nie, w ogóle nie zapowiedziano, nie przedstawiono. Byliśmy przez kilka dni w ogóle zdezorientowani, o co chodzi, z kim mamy rozmawiać. Po czym jeszcze się okazało, że tam jest matka w całym tym procesie.
Matka szefowa? Tak.
I ona... I myśmy do niej dzwonili, jak nie wiedzieliśmy...
Chcieliśmy się poskarżyć na dzieci.
Tak, jak już zaczęliśmy jakby współpracę z tymi agentami i ta oferta została zaakceptowana, to się otwiera tak zwany escrow, no nie? Tak. I standardowo te jakby mamy 30 dni na to, żeby dopiąć wszystkie formalności.
To też się jakby dogaduje, bo na przykład jeśli wiadomo, standardowo to jest tak, ale jeśli... Na przykład ty sobie w tym czasie sprzedajesz inny dom albo coś innego, to możesz od razu znegocjować, że na przykład chcesz 45 dni.
To prawda.
Tak? Albo na przykład z drugą strony, jeśli sprzedającemu dałeś bardzo dobrą ofertę i na przykład jest oferta w ogóle na przykład cashowa, to możesz powiedzieć, dobra, to słuchaj, ja escrow robię 15 dni. Bo chce ci szybko zapłacić.
Tak, ale to się właśnie, wiesz, trochę się o tym się rozmawia w momencie składania oferty.
Tak.
prawda? Więc to jest gdzieś tam czynnikiem wpływającym na to, czy oni wybiorą ciebie.
Tak, ustalać jakąś taką datę, gdzie będzie jakby zamknięte wszystkie formalności, przelana kasa. Oczywiście, gdyby się okazywało, że się nie zdąży z różnych powodów, o których zaraz jeszcze będziemy rozmawiać, to można oczywiście tę datę przesunąć troszkę do przodu.
Tak, potem można, ale może się druga strona nie zgodzić i jesteśmy w czarnej D, tak? No ale powiedzmy, że tak standardowo w momencie, gdy jest jeszcze kredyt do przyznania, na 30 dni się umawiamy, no i to powinien być spokojny czas na to, żeby zrobić inspekcję w domu, trzeba zamówić inspektora, zrobić wycenę rzeczoznawcy domu w przypadku kredytu. No wiadomo, że jakby zawsze to kilka dni zajmuje, zanim oni przyjdą, potem kilka dni, zanim są wyniki. I to są takie dwie rzeczy na początku potrzebne, prawda, które mogą i zazwyczaj służą nam jeszcze do negocjacji.
Tak.
I to jest fajna rzecz również, że przy tej wstępnej ofercie można, jeżeli zależy nam na 10-20 tysiącach gdzieś tam w przód czy w tył, niżej, prawda, to można, a jakby jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie chcemy no, mieć pewność, że ta nasza oferta będzie wybrana, to można najpierw po prostu sobie założyć, że zgadzamy się na daną cenę, załóżmy nawet na tą cenę, za którą ten dom jest wystawiony, ale wiemy, że potem po ewentualnych inspekcjach prawdopodobnie coś wyjdzie i będziemy mogli sobie dopiero wtedy znegocjować.
Tak, oczywiście to znowu zależy od tego, jaki jest aktualny rynek nieruchomości, bo jeśli rynek jest taki, jak był rok temu, to podpisując właśnie tą pierwszą umowę i ofertę, zazwyczaj kupujący mówią, że ta oferta już jest ostateczna i nie ma możliwości negocjacji w trakcie, dlatego właśnie, żeby kupujący wybrał ciebie.
No okej, ale oni sobie to zastrzegają w tym pierwszym agreement?
Tak może być, bo wkładasz tam, że po prostu nie ma znaczenia, jaka przyjdzie wycena domu.
No to
i
tak.
I kupujesz dom as is. Mhm. I po prostu jak przyjdzie ci na przykład inspektor, ci wynajdzie rzeczy, no to kupujący, sprzedający mówi, no ale stary, no jakby umówiliśmy się, że to jest taka cena i jak ci się nie podoba, no to ja zakończam ten temat i idę do innego, który dawał mi taką samą kasę.
Tak, no ale oni zawsze mogą odmówić, nie? Oni zawsze mogą powiedzieć, że nie negocjują w dół.
Oczywiście, tylko jak jest rynek taki słabszy jak teraz, no to wiedzą, że czeka ich to samo Eldorado.
No właśnie, więc mówię o tym, że jeżeli zależy nam na tym, żeby może coś urwać, to można sobie to zostawić na czas escrow i zobaczyć, jaka będzie sytuacja. Wtedy przynajmniej mamy ten dom gdzieś tam zaklepany dla siebie.
Tak.
To jest super sprawa, bo wcale nie dużo do tego potrzeba. Wystarczy tylko jakby ta pierwsza zgoda i wtedy jesteśmy już w przewadze.
I trzeba jeszcze wpłacić pieniążki.
Zaliczkę.
Do escrow i wtedy escrow tak naprawdę staje się ważne.
I to jest zwykle gdzieś, no różnie oni sobie tam życzą, tak?
Tak.
Ale gdzieś między...
Około 1%.
Kilka tysięcy dolarów trzeba wpłacić, ale to jest coś, co możemy sobie praktycznie w gwarantowany sposób odzyskać.
Tak, gdyby coś się okazało dziwnego, chyba że znowu właśnie...
Ale możemy coś odzyskać, nie wiem, tam 7 dni, czy jakoś tak?
No, to nie jest takie proste znowu. W zależności właśnie od rynku i złożonej oferty i tego, jak się podpisze escrow.
No, więc trzeba studiować bardzo aktualne standardy, rozmawiać z ludźmi albo po prostu obserwować, co się dzieje, jak my sami składamy oferty i jak szybko te domy schodzą, no nie? W naszym przypadku tak było. Myśmy gdzieś tam liczyli na może jeszcze małą obniżkę, bo jest taki rynek, że się generalnie negocjuje w dół, ale ponieważ ten dom wystawiony był w bardzo fajnej cenie, no to nie mieliśmy jakby z tym problemu, żeby to escrow otworzyć i zobaczyć, co wyjdzie w inspekcjach i najwyżej wtedy zejść i wtedy jeszcze o 10 tysięcy nam się udało zejść, po prostu biorąc pod uwagę różne naprawy. I tutaj akurat trzeba powiedzieć, że nie było jakby dużych problemów z właścicielem, gdzie często są problemy, żeby zejść o jakieś 2 tysiące nawet, nie? I tutaj to nam nie przedłużyło tego escrow. To, co się w ogóle wydarzyło, to zaczęliśmy współpracę z nową kredytówką, babeczką. Najpierw, która była z polecenia i jakby fajnie i była szybka, się wydawało, ale potem znaleźliśmy następnego kredytowca, który z kolei okazywało się, że będzie miał lepsze warunki.
Tak, będzie miał o 1% mniejszą tak zwany rate i to wpływało na ogromnie na ratę kredytu. Ten 1% to bardzo dużo. No więc zdecydowaliśmy się, że pójdziemy z tym nowym kredytowcem.
Czyli po tygodniu żeśmy zrezygnowali z tej babeczki i jakby problemem jest to, że trzeba po pierwsze współpracować tylko z jedną osobą, ponieważ się tej osobie daje kontakty do escrow i gdzieś tam oni sobie niby z tyłu coś razem robią. Tak, współpracują ze sobą i w ogóle to trzeba jakby zgłosić i to jest beznadziejne, nie?
Tak, że nie może być tak, że na przykład pracujesz sobie z trzema kredytowcami
i szukasz najlepszej oferty.
Znaczy oczywiście możesz to zrobić w samym początku i sobie wybierasz te rzeczy, dajesz im dokumenty i oni oceniają, tak, i są w stanie to domknąć, ale w pewnym momencie już musisz to odciąć i wybrać jednego, który wchodzi w ten cały proces i komunikuje się z tymi wszystkimi stronami. Bo to kredytowiec gdzieś tam potem zbiera te wszystkie małe liczby, gdzie co idzie, za co jest zapłacone, potem to wysyła do escrow i to jest jakby cała taka mała piramidka. I w pewnym momencie, jeśli na przykład kredytowiec pracuje już 2 tygodnie i jednak się okazuje, że z jakiegoś powodu no mówił ci, że dostaniesz kredyt, ale nie dostaniesz, no to jesteś do tyłu, jeśli chodzi o czas.
Tak, w naszym przypadku tak nie było, oni nie mówili nam, że nie dostaniemy, ale myśmy zaczęli i to trzeba było bardzo szybko tą decyzję podejmować, to było trudne, bo zaczęliśmy gdzieś tam orientować się, że oni za bardzo nie wiedzą, jak przedstawić tą naszą sytuację, gdzie się jest samozatrudnionym.
Tak, zresztą... to było bardzo proste, oni, ja im mówiłem, słuchajcie, u nas sytuacja wygląda tak, A, B, C i D, mamy taką firmę, tak to wygląda, tak to działa, a oni co? Jakby wpuszczali to jednym uchem, wypuszczali drugim i mówili, to poproszę od ciebie takie dokumenty, czytając ze swojego formularza. I to była cała rozmowa z nimi. Jak ja mówiłem, słuchaj, ale jeśli na przykład ty chcesz pokazać to, no to te dokumenty pokażą coś innego. No to ktoś mi odpowiedział, no ale to jakiś jest problem? Usłyszałem? Ja mówię, nie, to nie jest problem.
Tylko to jest nielogiczne na przykład, prawda?
To jest nielogiczne, nie?
Bo wiedzieliśmy, że jeżeli damy rzeczy, które są niezwiązane tak naprawdę gdzieś tam z naszą aktualną sytuacją finansową i po prostu no, z naszym potencjałem, to po co mamy, nie mamy problemu, żeby je jakby przedłożyć, ale wiedzieliśmy już, że po prostu no, oni to biorą po coś, więc zaczną to oglądać i będą mieli następne pytania, które w ogóle pójdą w totalnie innym kierunku, prawda? Niepotrzebnym zupełnie. I teraz chcę powiedzieć, że standardem, chyba że mnie popraw, chyba że jest inaczej, to mnie popraw, jest patrzenie na 2 lata historii.
Tak.
Jakby swojego zarobku, czy tam swojej finansowej, nie? I to tam później się w ogóle przekłada na wizy, to jest jeszcze inny temat, który zresztą też poruszymy na meetupie w klubie. Okazało się w naszym przypadku, że w końcu z kredytowcem, z którym pracowaliśmy, wystarczył rok. Prawda?
Tak, powiedziałeś, że przekłada się na wizy.
No tak, no bo jeżeli jesteś, znaczy na wizy, na... No bo jeżeli jesteś świeży w Stanach i nie masz tutaj historii zarobkowej w ostatnich 2 latach, to mimo tego, że masz świeżą pracę na przykład i wiesz, jesteś na wizie pracowniczej, no to też masz problem z kredytem.
No, tak, po prostu nie dostaniesz kredytu na mieszkanie.
Więc to. Tak, ale to też nie jest jakby obowiązkowe, to tak nie jest na mur beton te 2 lata. Można podejść do sytuacji jakoś bardziej indywidualnie i po prostu wziąć papiery, które rzeczywiście pomagają.
Są przede wszystkim różne scenariusze i różne produkty kredytowe i te różne produkty wymagają różnych dokumentów i są po prostu bardziej zabezpieczone, mniej zabezpieczone, są droższe i tańsze. To jest trochę tak, jak bierzesz kredyt na przykład w Polsce i masz mniejszą wpłatę własną, to trzeba po prostu bardziej doubezpieczyć kredyt, czy tam wziąć na przykład na gorszych warunkach.
Tak.
I to po prostu się przesuwa suwaczek w tą czy w tamtą i się dobiera po prostu odpowiednie produkty do tego, jaka jest sytuacja i tak się te produkty motywuje. No i to no do, właśnie, tego, ale... do tego trzeba mieć pojęcie, co się robi, co oczywiście
i
właśnie...
I z kim się pracuje i jaka jest czyjaś historia, sytuacja i po prostu jak to najlepiej dobrać. No i niestety to się właśnie, to skutkowało tym, że krócej niż tydzień to się też nie da jakby ocenić sytuacji we współpracy z kimś, więc tydzień po tygodniu żeśmy po prostu zmieniali tych kredytowców, no nie?
Przedłużając właśnie, znaczy nie przedłużając, zbliżając się do końca daty escrow.
Do końca daty escrow, a już w międzyczasie żeśmy wyczyścili tematy właśnie inspekcji, tych negocjacji, jakichś tam napraw, więc wszystko już zostawało po naszej stronie i no, zaczęliśmy się mocno stresować, bo wtedy sprzedawca no, ma prawo nie przedłużyć tego escrow i nie jesteśmy już gdzieś tam zabezpieczeni, tylko trzeba ładnie poprosić i tak dalej. Wiadomo, że w ich interesie jest to, żeby, po pierwsze pewnie, żeby ten dom po prostu jak najszybciej sprzedać. Widocznie nie mają nikogo gdzieś tam w rodzinie, w znajomych, kto chce kupić za tą cenę, bo już by to zrobili, nie wkładali na rynek. Ale zawsze jest jakieś ryzyko, że w ciągu tych 30 dni się ktoś pojawi, może ktoś z większymi pieniędzmi, szczególnie w przypadku tego domu, który był w bardzo dobrej cenie wystawiony. Więc o to się baliśmy, a już żeśmy się, no jakby... No już nam bardzo się spodobała wizja kupienia tego domu, już byliśmy mocno zmęczeni po miesiącach i miesiącach szukania i gdzieś tam jakichś nieudanych transakcjach, prawda? Bardzo nam zależało i byliśmy mocno, mocno zmęczeni psychicznie, no szczególnie Kuba, trzeba powiedzieć, bo on to wziął na siebie, podczas gdy ja tutaj wszystko inne
ogarniałam. Tak, gotowała obiady, pomagała żonie.
Mężowi.
No. Ja, wydaje mi się, że i tak musimy chyba ten podcast przedzielić, bo inaczej się nie da. Jeśli chcemy opowiadać właśnie o fajnych detalach, które tak naprawdę budują tą całą wizję tego procesu.
Dobrze, przejdziemy do tego w kolejnych odcinkach. Myślę, że też nasz meetup w klubie bardzo nas zainspiruje do jakby jakichś różnych wątków, bo będą się też fajne pytania pojawiały na meetupie. Ja tutaj chcę Was jeszcze raz zaprosić na Instagram mój Sylwia Gorajek i na Instagram klubu Klub Tajniki Ameryki. I tam dużo takich fajnych smaczków codzienności znajdziecie. No i oczywiście zapraszam do klubu Tajniki Ameryki, gdzie po prostu no każdy ma taką bardziej bezpośrednią pomoc, można powiedzieć, ale po prostu wsparcie i społeczności, ale też naszych ekspertów na bardzo wielu różnych płaszczyznach życia w Stanach, łącznie z wizami, ale też i potem, jak tutaj przyjedziemy, związanymi ze wszystkim innym. Prawda?
Tak jest.
Tym samym zakończymy ten odcinek. Aż będę musiała chłonąć, jak się wraca do tego myślami, to jest duża rzecz. A jak tam z sucharem?
Co ma wspólnego piła łańcuchowa i papier toaletowy?
Powiedz.
Jeden mały błąd i palec wyrwany.
Jaki? Pełbany?
Wyrwany.
Okej. Okay. Bardzo piękny suchar. Mój mężu, na ciebie zawsze można liczyć. Dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. I do zobaczenia, do usłyszenia.
Tak.